Naszym gościem jest pan minister Jan Krzysztof Wardanowski, przewodniczący Rady do spraw wsi i rolnictwa przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam i ojca, i wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel gospodarstwa, który chce przejść na pełną emeryturę, musi go wyzbyć się, czyli sprzedać, wydzierżawić lub oddać w darowiznę ziemię. Dlaczego takie warunki są na ten czas i słyszymy chociażby z ust pana ministra Kowalczyka, że wkrótce ma się to zmienić?
To musi się zmienić. To będzie wreszcie jakiś element pewnej sprawiedliwości dziejowej. Ja przypomnę, że ten obowiązek zaprzestania produkcji rolniczej funkcjonuje już parę dziesiąt lat, kiedy w ogóle rolnicy nabyli prawo do emerytury jako ostatnia przez długie lata szykanowana grupa społeczna. Inni mieli prawo do emerytury, rolnicy nie. Była kwestia deputatów, czyli tych różnych zobowiązań rodzinnych. Zresztą rolnicy również nie mieli dostępu do publicznej służby zdrowia. To zostało wprowadzone, te emerytury, ale warunkiem było to, żeby rolnicy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa, bądź je przekazując, sprzedając, wydzierżawiając. Chcemy to naprawić. W Ministerstwie Rolnictwa trwają prace, zresztą to był bardzo twardy postulat prezydenta Andrzeja Dudy również, który jest realizowany, żeby nie było tego warunku. Zresztą inni, którzy prowadzą różną działalność gospodarczą, mają zakłady usługowe, nie wiem, taksówką jeżdżą, nie muszą, przechodząc na emeryturę, wyzbywać się swojego warsztatu pracy, więc dlaczego rolnicy mieliby to w dalszym ciągu tę krzywdzącą zależność utrzymywać? Mam nadzieję, że to w tym roku, gdzieś około połowy roku, powinno to funkcjonować.
Sejm uchwalił wczoraj nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5% na ciepło oraz do 8% na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego bieżącego roku. To również wiele takich pozytywnych informacji, chociażby dla rolników.
Tak, no musimy szukać jakiegoś wsparcia w sytuacji drożyzny wynikającej czy przekładającej się również na inflację. To jest winą ten flirt Unii Europejskiej czy Niemiec, nawet bardziej z Rosją, zgoda na to, żeby Rosjanie dyktowali warunki na rynku energetyki europejskiej. To przekłada się praktycznie na wszystko. Przecież wszystkie produkty wymagają różnych, jakichś mniejszego czy większego udziału energii w ich wytworzeniu. Tylko musimy też wziąć pod uwagę bardzo złożoną sytuację, w jakiej znajdują się rolnicy. Bo wszystkie działania rządu, ta tarcza, którą ojciec wspomniał, przede wszystkim mają pomóc konsumentom, obniżają ceny na żywność, na energię, w tym paliwo, gaz. To jest potrzebne. Tylko że to dotyczy jakby każdego konsumenta. Rolnicy są również konsumentami, bo przecież rodziny rolnicze również kupują żywność, kupują paliwo, płacą energię elektryczną, gaz i tak dalej. Tylko że to jest niewystarczające w przypadku gospodarstw rolnych prowadzących produkcję rolniczą, ponieważ rolnicy kupują dużą ilość środków do produkcji, które właśnie ta drożyzna również ich ceny bardzo podniosła. Przecież trzeba używać dużych ilości paliwa do napędu ciągników, maszyn rolniczych. Potrzebne są duże ilości energii elektrycznej do napędu maszyn i urządzeń w gospodarstwach, do oświetlenia, dojarki, silniki, śrutowniki, rozdrabniacze, mieszalniki itd., itd. To wszystko, co jest niezbędne w tej chwili w rolnictwie. Budynki inwentarskie, porodówki, szklarnie, różne inne obiekty wymagają ogrzewania. Żyjemy w takim klimacie, gdzie tego ciepła często trzeba dość dużo, dlatego ten wzrost kosztów bardzo w rolnictwo uderzył. I dobrze, że są te redukcje, między innymi podatku VAT, ale one, i tu chcę wyraźnie powiedzieć, one nie rozwiązują wszystkich problemów w rolnictwie. W przypadku VAT-u na nawozy To jest działanie, które ja popieram, ale ono będzie korzystne przede wszystkim dla rolników, tak zwanych ryczałtowców, czyli tych, którzy nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym, mają doliczany podatek tak zwany należny, kiedy sprzedają swoje produkty, on jest 5 lub 8% i płacą podatek VAT tak zwany naliczony do tych wszystkich środków produkcji, które wymieniałem i tam jeszcze do wielu innych. I nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym, to jest zbilansowane mniej więcej tak, żeby w średnim statystycznym gospodarstwie to było neutralne. Ale jest coraz większa grupa rolników, tych dobrych rolników, tych nowoczesnych rolników, tych towarowych, którzy dostarczają największą ilość żywności na rynek. Gospodarstw, które mają kilkadziesiąt hektarów, czasami więcej, ale to nawet nie w wielkości gospodarstwa, tylko raczej w intensywności produkcji zasadza się to przechodzenie, korzyść przechodzenia na VAT. I wtedy rolnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym z tej różnicy między VAT-em otrzymanym, tym tak zwanym należnym, a VAT-em zapłaconym w tym, co rolnik kupuje. I teraz mamy sytuację taką. Jeżeli środki do produkcji mają obniżoną stawkę, czy w przypadku nawozów stawkę zero, to obniży troszkę cenę nawozów. One nigdy już nie wrócą do poziomu, jaki był rok temu. To może dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, saletra amonowa, jeden z podstawowych nawozów azotowych, niezbędny, podkreślam, niezbędny, żeby utrzymać przyzwoite plony w rolnictwie. Kosztowała około 1500 za tonę, w tej chwili 4000 i więcej. I nawet jeżeli z tych 4000 poprzez obniżkę VAT-u 8% zmniejszymy to 300-400 zł, no to nie wróci do poziomu, jaki był poprzednio. I to może zablokować zakup nawozów przez rolników wiosenny, a te nawozy są absolutnie niezbędne. Oczywiście musimy je stosować w odpowiednich dawkach, w terminach, w warunkach wymaganych przez poszczególne gatunki czy odmiany roślin. To jest pewna wiedza, którą rolnik musi posiadać, ale trudno sobie wyobrazić, że rolnictwo odejdzie od stosowania nawozów. Wtedy plony bardzo spadną i mówiąc wprost, w oczy może nam zajrzeć głód. Europa przestanie być samowystarczalna żywnościowo, będzie musiała sprowadzać z innych kontynentów. Tu sam problem VAT-u nie rozwiąże tego dylematu wysokich kosztów nawozów. Dlatego ja, wspierając ministra rolnictwa w tych jego działaniach, które podejmuje, które no, mają trochę pomóc rolnictwu, jednak oczekuję twardej negocjacji z Komisją Europejską w celu wyegzekwowania zgody na wsparcie dla zakupu nawozów przez rolników. Premier wystąpił o to do Komisji Europejskiej. Ja z doświadczenia wiem, przez również wtedy, kiedy byłem ministrem rolnictwa, że Komisja Europejska bardzo niechętnie to wyraża zgody na tego typu interwencyjne pomoce dla poszczególnych sektorów gospodarki, ale nie widzę innego wyjścia. Trzeba pomóc rolnikom poprzez jakieś wsparcie finansowe, żeby mogli kupić nawozy. I chcę od razu powiedzieć, to nie ma być kolejny zastrzyk gotówki dla wszystkich gospodarstw, również tych, które stosują nawozów bardzo mało, czy w ogóle ich nie stosują. Tu trzeba wprowadzić zasadę do jakiejś wysokości na gospodarstwo czy na hektar, ale jednak na podstawie faktur zakupu, bo inaczej byłoby to bardzo krzywdzące. Są uprawy nie wymagające zbyt dużo nawozów, uprawy dość ekstensywne, żyto do takich należy, użytki zielone w niektórych sytuacjach, ale są również uprawy, które wymagają istotnego nawożenia, dużego nawożenia, takie jak rzepak, jak buraki, jeszcze niektóre rośliny bardzo intensywne, zboża w intensywnej uprawie. Jeżeli tam nie zastosujemy nawozów, no to nie urośnie, no to po prostu jest katastrofa w tym momencie, więc to wsparcie trzeba przemyśleć, jak je realizować, ale wydaje mi się, że bez niego sobie nie poradzimy.
Sejm uchwalił w czwartek, wczoraj, przepisy, które przywracają płatność uzupełniającą zlikwidowaną w 2014 roku. To płatność, która ma zwiększyć dochody rolników i wyrównać dopłatę bezpośrednie dla polskich rolników do średniej unijnej. Cóż to za uzupełniająca płatność, panie ministrze?
Proszę ojca, szukamy jakichś sposobów na ratowanie rolnictwa, na utrzymanie dochodów w rolnictwie. Niestety kolejna siedmiolatka, rozczarowanie, jeżeli chodzi o wyrównanie dopłat unijnych. Pomimo tego, że jest nowy komisarz, Komisja Europejska w dalszym ciągu kraje naszej części Europy traktuje po macoszemu i te dopłaty są niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, otrzymała dramatycznie niskie dopłaty, znacznie niższe niż te, które były w krajach, z którymi przecież mamy też i konkurować, jeżeli chodzi o efektywność rolnictwa. Dlatego przez lata mieliśmy tak zwaną uzupełniającą płatność obszarową, czyli z budżetu państwa dopłatę po prostu do płatności, żeby chociaż trochę je podnieść. To skończyło się w 2013 roku z końcem perspektywy finansowej 7-13 i już wtedy rządzący nie widzieli potrzeby, żeby z budżetu państwa wspierać te dopłaty podstawowe w rolnictwie. W związku z tym, że w dalszym ciągu nie ma wyrównania dopłat z pieniędzy unijnych, a to powinno być elementem pewnej sprawiedliwości w Europie, przywracamy uzupełniającą płatność obszarową, czyli dopłatę z budżetu państwa. To też nie są jakieś dramatycznie wielkie pieniądze. Trzeba patrzeć obiektywnie na pewnego rodzaju proporcje. To jest 400 milionów rocznie. Co roku taka kwota będzie przeznaczana na tę płatność uzupełniającą. To pozwoli zwiększyć dopłaty z budżetu krajowego około 40 zł na hektar. Nie są to może jakieś pieniądze bardzo wysokie. Ja jestem realistą i wiem, jakie są koszty, jakie są potrzeby w gospodarstwach rolnych, no ale jest to jakiś kierunek, który absolutnie akceptuję i wspieram. Musimy szukać różnych działań, które mają uratować polskie rolnictwo. Ja to wspieram, ale uważam, mówiłem o tym zresztą i na falach Radia Maryja, trzeba przede wszystkim podejmować działania, które sprawią, żeby rolnicy mieli godziwą zapłatę za to, co produkują w gospodarstwie, za to, co uprawiają, co hodują. To powinno być dobrze opłacane na rynku, dobrze skonstruowanym rynku, gdzie nie pośrednicy, przetwórcy, handlowcy zarabiają krocie na rolniku, ale żeby również rolnik w tej marży końcowej, którą płacimy my jako konsumenci, i ojciec, i ja, i każdy, kto nas słucha, żeby udział dochodu rolnika był większy. Ale to jest wszystko przed nami. To jest również zadanie dla nowego ministra, dla rządu, ale niezależnie od tego, te wszystkie działania, które mają pomóc w postaci zwiększenia dopłat, trzeba cenić, trzeba wspierać. Oby to nasze rolnictwo przetrwało, bo to, co my mamy w tej chwili, tę drożyznę, ten wzrost ogromny kosztów, to jest w pewnym sensie przedsmak z innych powodów związanych z energetyką czy z tą dominacją rosyjską na rynku energetycznym, ale to jest przedsmak tego, co niesie tak zwany Zielony Ład, który będzie od przyszłego roku, czyli już mniej jak 12 miesięcy będzie wdrażany w Europie. Może się okazać, że to będzie gwóźdź do trumny rolnictwa europejskiego. Oby do tego nie doszło. Polskie rolnictwo jest szczególnie ważnym działem gospodarki, strategicznym działem gospodarki, zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe, a jednocześnie utrzymanie dla milionów rodzin, utrzymanie krajobrazu, terenu, przyrody, tego wszystkiego, co rolnicy wobec społeczeństwa realizują, spełniają. Trzeba o to rolnictwo walczyć.
Panie ministrze, do 2030 roku, zgodnie z unijnym celem, 25% gruntów rolnych ma być uprawiane ekologicznie. Co stoi u podłoża tego rodzaju rozwiązania i jak to wygląda z perspektywy Polski?
To jest bardzo złożona sprawa. Mamy przekonanie, bardzo wielu ludzi uważa, że żywność ekologiczna jest żywnością lepszą, zdrowszą, bezpieczniejszą, poprawiającą zdrowie. Ja również podzielam to zdanie, ale trzeba patrzeć również bardzo realnie. Takie narzucanie przez Komisję Europejską, że 25% upraw ma być uprawami certyfikowanymi, czyli pod kontrolą instytucji certyfikujących tego rolnictwa ekologicznego, trzeba patrzeć na to realnie. W tej chwili w Polsce jest może 3, może 4% rolnictwa ekologicznego i nie ma proszę mi wierzyć, nie ma żadnych jakichś wyraźnych oznak, żeby było wielkie zainteresowanie z jednej strony rolników, bo wiedzą, że spadają plony, że jest to praca ciężka, że trzeba dużo więcej pracy ręcznej, mniej maszyn stosować, że plon jest bardzo zawodny, bo nie możemy wspierać plonowania przy pomocy różnych dostępnych w tak zwanym rolnictwie konwencjonalnym środków czy nawozów. Na rynku żywność ekologiczna istnieje. Przecież są sklepy z tą żywnością, są w supermarketach półki wydzielone. Ja nie zauważyłem, żeby tam ludzie stali w kolejkach, żeby wyrywali sobie tę żywność z rąk, żeby było ogromne zapotrzebowanie. Czyli rozwijając rolnictwo ekologiczne, bo to jest kierunek rozsądny, trzeba wiedzieć, że możemy tyle tego czynić, ile konsumenci będą chcieli, jakie będzie zapotrzebowanie rynku. W przeciwnym wypadku to jest jakaś utopia ekonomiczna. Nie można sobie wyobrazić, że opłacalność produkcji ekologicznej będziemy zapewniali w gospodarstwach rolnych tylko i wyłącznie przy pomocy bardzo wysokich dopłat. To jest nielogiczne, a jednocześnie konsumenci, ci, którzy tak nawet ciepło mówią o żywności ekologicznej, którzy mówią, że chcieliby ją kupować, mają, to są pewnego rodzaju mody, trendy, może nawet i pozytywne snobizmy. Kiedy pytano, i takie badania były w Polsce prowadzone, czy byliby gotowi zapłacić i ile więcej zapłacić za żywność ekologiczną, tą wysokiej jakości w stosunku do żywności konwencjonalnej, najczęściej padała wielkość może 20, może 30% chcieliby więcej zapłacić, ale nie więcej. A ta żywność, żeby rolnik ekologiczny, ten pracowity, ten bardzo rozumiejący związek między produkcją rolniczą a środowiskiem, często rolnictwo ekologiczne jest nazywane takim bożym rolnictwem, współpracą ze Stwórcą, to żeby rolnik mógł z tego wyżyć, mógł realizować cele dla swojej rodziny, kształcić dzieci, by żyć w jakim takim poziomie, to może ta żywność ekologiczna powinna kosztować 100, 200 czy więcej procent. A tu konsumenci już wtedy nie chcą tego płacić. Dlatego owszem, ten kierunek żywności ekologicznej trzeba rozwijać, wiedząc o tym, że jest to w dalszym ciągu niewielka nisza rynkowa, nie mająca jakiegoś istotnego znaczenia w ogólnej sumie żywności na rynku. To trzeba czynić, ale czynić to rozsądnie, a nie na zasadzie, że Komisja Europejska narzuci, że w ramach całej Unii Europejskiej ma to być 25% pól przeznaczonych na produkcję żywności ekologicznej. To jest jakiś absurd, nie pierwszy, nie ostatni ze strony pracowników, urzędników Komisji Europejskiej, tych instytucji unijnych, notabene nie ponoszących żadnej odpowiedzialności przed obywatelami, produkujących różnego rodzaju, przepraszam za wyrażenie, głupoty, akty prawne, które zwiększają koszty, które społeczeństwa europejskie często irytują, a przecież ci urzędnicy i komisarze inni nie są wybierani przez społeczeństwo, przez wyborców europejskich, są tylko elementem jakiejś gry politycznej, która tam się toczy. Rozwijajmy rolnictwo zrównoważone, wspierajmy rolnictwo, bo ono jest bardzo potrzebne. Natomiast również miejmy odwagę krytykować różnego rodzaju głupoty, które z Brukseli idą.
Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, dziękuję za spotkanie.
Serdecznie dziękuję. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.